w studiu profesor Antoni Dudek, politolog UKSW i autor wielu książek, najnowsza od Mazowieckiego do Sochockiej, czyli cztery pierwsze rządy III RP, jeszcze dwa pierwsze Sejmu Kontraktowego, dwa drugie już Sejmu pierwszej kadencji, ale zanim do książki, to do tego, co powiedział pan poseł Rzymkowski, że ta kampania bardziej przypomina kampanię roku 11, kiedy mniej więcej wiadomo było, kto wygra.
Znaczy, to jest zaskakujące. Nie, przepraszam, w 2011 moim zdaniem wcale nie było tak oczywiste, że Platforma Obywatelska wygra. Zdaje się, dopiero taka akcja Donalda Tuska, który wsiadł do słynnego Tuskobusu i zaczął jeździć po kraju, chyba troszkę zmieniła, ale jak pamiętam sondaże, to tam nie było takiej różnicy. I to prawdopodobnie między, że tak powiem, faworytem, czyli w tym wypadku w tym roku Prawem i Sprawiedliwością, a Koalicją Obywatelską. Tam różnica była kilkuprocentowa, a dzisiaj mamy różnicę rzędu kilkunastu, a nawet są sondaże, gdzie 20%. I to chyba wpływa na to, co mówił poseł Rzymkowski, że ta temperatura kampanii jest taka letnia, bo jedna ze stron wydaje się pogodzona z przegraną. Choć wydawałoby się, że te wybory przez 4 lata nam opozycja antypisowska mówiła, że będą najważniejsze, decydujące, no więc jakoś nie widać tej determinacji, że tak powiem, z tamtej strony. Tak jakby ona jednak miała wrażenie, że no wszystko już jest przesądzone, choć oczywiście tak nie jest w rozumieniu nie miejsc na podium, bo miejsca na podium to myślę, że już z grubsza wiemy, jakie będą. Tylko jest pytanie, no właśnie, ile będzie złota w tym medalu, który PiS dostanie, czyli ilu będzie konkretnie posłów PiS-owskich w następnym
Sejmie.
Czy
będzie ta samodzielna większość, ten właśnie, złoty gral
dokładnie
do dalszych rządów? Gdzie opozycja popełniła błędy? Bo wydawało się, że biła w ten PiS przez 4 lata, ile wlezie i nic.
No ale właśnie, a może PiS biła, ale może właśnie biła zbyt histerycznie, zbyt gwałtownie i się zmęczyła, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj jest w niej znacznie mniej energii, niż było w czasie słynnej wojny o Trybunał Konstytucyjny. Więc może gdyby oni wtedy nie, tak powiem, nie podnosili takiego larum, które moim zdaniem było przestrzelone, było histeryczne, to by mi zostało więcej energii na teraz. Poza tym mam wrażenie, że tu jest jeszcze jeden element, a mianowicie no, do maja panowało absolutne przekonanie, że wybory do Parlamentu Europejskiego jednak opozycja wygra, zwłaszcza Zjednoczona, no i okazało się, wiem jaki był wynik. I to był taki moment, który mam wrażenie tam no, uszło powietrze, że tak powiem, z większości polityków opozycji. I, no, i próbują teraz już się Maderski dawą Błońską, to jest taka próba troszkę zmiany tego, postawienia kogoś innego, no ale wydaje się, że to wszystko za późno.
Znaczy, że ten przekaz, że idziemy polityką miłości, to jeszcze w wydaniu kobiecym, to nie zaskoczy.
To nie zaskoczy, poza tym tu bardziej chodziło o to, że trzeba no, rzeczywiście wymienić niepopularnego Schetynę na kogoś, kto może zyskać większą popularność. W ogóle tak między nami mówiąc, ja to postawiłem już publicznie tą tezę jakiś czas temu, jak tylko się pani Kidawa-Błońska pojawiła. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę w ogóle chodzi też o to, że Schetyna rozumie już, że wybory przegrał. Chodzi o to, żeby nie przegrał walki o kontrolę nad Platformą Obywatelską, a do tego kluczem jest wystawienie odpowiedniego kandydata bądź kandydatki w wyborach prezydenckich, bo to będzie dla niego taki już ostateczny sprawdzian. To znaczy, mówiąc wprost, znalezienie kogoś, kto by się przedstawił Andrzejowi Dudzie, a w maju będziemy mieli przyszłego roku wybory. I zdaje się, że wynik pani Kidawy-Błońskiej ma być takim probierzem, czy ona się nadaje do tej roli. Jeśli ona dostanie bardzo wysoki wynik w Warszawie, znacząco wyższy od tego, który uzyska Jarosław Kaczyński, a na to chyba rzeczywiście liczy Grzegorz Schetyna, no to wtedy można na jej, że tak powiem, jeszcze grzbiecie jechać do maja i mówić, słuchajcie, no przegraliśmy, ale jeszcze jest jedna szansa w maju, prawda?
Nie możemy teraz się kłócić, bo jeszcze mamy ten jeden skok przed
dokładnie
nami.
Tak. I to jest taki skok blokujący, bo jeżeli PiS nie będzie miał 3/5 w Sejmie mandatów, czyli tych tam 276, zdaje się, posłów, no to wtedy weto prezydenckie jest naprawdę wielkim problemem i prezydent jest naprawdę ważny.
A ten pakt senacki, bo jeszcze opozycja mówiła, że Sejm to może być problem, ale jest realna szansa, żeby przyjąć Senat i tak blokować drugą kadencję dobrej zmiany, robić im trudności.
Tak, ja od początku w to nie wierzyłem, jestem sceptyczny do tego, dlatego, że jednak jak prześledzimy wszystkie wyniki wyborów w minionych latach, to zawsze ten, kto wygrywał w Sejmie, jeszcze bardziej wygrywał w Senacie. Ja nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie ich ta ich wiara, że jak tam będzie ta Zjednoczona. Mieliśmy Zjednoczoną opozycję w maju i też to nie pomogło.
Ale na przykład więc, pod Warszawą jest taki południowy okręg wyborczy, tam senatorem nie jest pan Radziwiłł, ale dlatego wygrał, miał 40% poparcia, a poparcie opozycji się porówno rozłożyło między Platformę i Nowoczesną.
Ja powiem tak, ja uważam, że gdyby rzeczywiście Koalicja Obywatelska szła w sondażach łeb w łeb z PiS-em i miała, powiedzmy, różnica była rzędu 5% między nimi, to wtedy dołożenie rzeczywiście do takich wspólnych opozycyjnych kandydatów na senatorów, właśnie głosów wyborców lewicowych i głosów wyborców, powiedzmy, PSL-u, rzeczywiście mogłoby przeważyć szale. Ale przy tej różnicy wydaje mi się, zwłaszcza, że tam nie ma pełnej solidarności, to nie ma tak, że jest tak naprawdę wspólny blok senacki. W wielu miejscach tam iskrzy i dlatego ja podejrzewam, że jednak PiS, zdziwiłbym się naprawdę niepomiernie, gdyby PiS przegrał do Senatu, czy wygrał do Sejmu, a przegrał do Senatu.
A są takie sytuacje, że idzie wyborca do urny i skreśla do Senatu partię Y, a do Sejmu partię X.
Tak, oczywiście są też tacy wyborcy, którzy głosują odmiennie do Sejmu i do Senatu. Ja powiem tak, to, czego bym się obawiał na miejscu sztabu PiS-u, to jest coś, co zostało ostatnio ujawnione w badaniach, które przeprowadzili, no można powiedzieć, ludzie, że dla PiS-u nie są miarodajni, bo to jest badania, które zrobili socjologowie związani z krytyką polityczną, ale to są takie pogłębione badania elektoratów głównych partii. I one zresztą potwierdzają to, że PiS jest zwycięzcą, no niemal murowanym. Tam jest mowa o tym, że twardy elektorat pisowski to jest 35% i PiS może jeszcze zdobyć kolejnych maksymalnie 20%, czyli może dojść do 55%. I to jest dla PiS-u znakomita diagnoza czy prognoza. Czyli oni nie mówią, że będzie 55%, oni tylko mówią, jaka jest górna granica możliwości PiS-u. Natomiast tam jest coś innego, a mianowicie jest też jedno z pytań do wyborców PiS-u, zwłaszcza tych takich nie najtwardszych, do tych 20%, czy oni uważają, że to dobrze, gdyby PiS zdobył większość konstytucyjną. I miażdżąca odpowiedź odpowiada, że nie. Otóż mianowicie u części wyborców PiS-u popierających tą partię, jest przekonanie, że nie jest jednak dobrze, żeby ona miała za dużą władzę. Czyli niech ona ma, powiedzmy, samodzielną większość, ale już nie nic więcej. I to jest dla PiS-u coś, co może być pewnym problemem, podobnie jak pewien mechanizm demobilizacji. Bo na przykład ja do tego do niedawna uważałem, tak jak, że będzie bardzo wysoka frekwencja, rzędu 60%. Po tym, co mówi poseł Rzymkowski, co ja obserwuję w kilku miejscach innych też, to mam wrażenie, że muszę to zacząć rewidować, że już nie jestem pewien, czy ona będzie taka wysoka. Znaczy na pewno będzie relatywnie wysoka,
bo mieliśmy 51.
I obawiam się, że znaczy jest, bo ja bym wolał wyższej frekwencji, bo to zawsze jest wyższa legitymizacja dla całego systemu, ale o ile byłem przekonany do niedawna, że ona będzie oscylowała wokół 60%, to teraz już taki pewien nie jestem. Na pewno nie będzie tak niska, jak się zdarzała rzędu 40%, bo i takie mieliśmy frekwencje, to raczej będzie 50+, ale jest pytanie, czy to będzie tylko 51,2 czy 58,9, no bo to na przykład jest decydujące dla losu i Konfederacji i PSL-u z Kukizem.
Właśnie, bo na kogo rzecz gra ta niższa frekwencja?
No oczywiście niższa frekwencja gra na rzecz Konfederacji i PSL-u z Kukizem, ponieważ im wyborców, mówiąc krótko, nie przybywa przy wyższej frekwencji, albo przybywa im znacznie mniej. Znaczy jest coś takiego w politologii, co się nazywa bandwagon efekt, efekt wagonowy, że wyborcy ci najbardziej tacy chwiejni, niezdecydowani, to się na końcu w dniu wyborów jednak idą do tego, jeśli idą w ogóle, do punktu wyborczego, to się przyłączają zazwyczaj do partii numer 1, czyli do PiS-u, ewentualnie do partii numer 2, czyli głównej opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej, a ta reszta ich nie interesuje. Bo oni chcą być, że tak powiem, w obozie zwycięzcy, a ewentualnie tego głównego rywala tego zwycięzcy. No i teraz, jeżeli odpowiednio dużo ich pójdzie, no to nagle dla Konfederacji, która ma w miarę stabilny kilkuset tysięczny elektorat, może być za mało. Moim zdaniem niemal na pewno, czy Konfederacja jest na ogromnie trudnej pozycji, żeby przekroczyć próg, co pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego. PSL jest w nieco lepszej sytuacji, ale też nie jest gwarantowane, że przekroczy próg. A łącznie, prawda, te ugrupowania mogą dostać no, nawet 9 z czymś procent, gdyby nie weszły, prawda? I te 9% się przekłada na bonus dla PiS-u, nawet kilkadziesiąt mandatów. Gdyby na przykład, załóżmy hipotetycznie, że PSL dostaje 4,9, a Konfederacja 3,9, no to jest jakieś 40-50 mandatów ekstra dla PiS-u przy tej samej ilości głosów. Kosztem Konfederacji i PSL-u, które nie dostaną nic.
Zresztą Prawo i Sprawiedliwość nie od dziś walczy z PSL-em bardzo zażarcie, bo jak mówią ich działacze, to jest ostatnia partia, która blokuje im kilkaset tysięcy głosów na wsi.
Dokładnie tak, no na polskiej wsi został już tylko, znaczy dominuje tam absolutnie PiS i to już od kilku, że tak powiem, kolejnych kampanii wyborczych, zwłaszcza to się nasiliło po przegranych przez PSL wyborach samorządowych w ubiegłym roku, natomiast jak powiadam, poza PiS-em liczy się już wyłącznie PSL, to znaczy znaleźć zwolennika jakichś innych ugrupowań poza tymi dwoma w mieście poniżej 50 tysięcy mieszkańców jest bardzo trudno.
To przejdźmy do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli książki. Polityka sprzed 30 lat od Mazowieckiego do Suchockiej, cztery rządy i Bieleckiego i jeszcze Jana Olszewskiego po drodze. Niektórzy mówią, że dzisiejsze spory to jednak mają w dużej mierze swoje początki właśnie w tym okresie budowania naszej demokracji. To
tak,
prawda,
tak, to prawda. Niektóre tak, oczywiście nie wszystkie, no ale jeśli na przykład weźmiemy spór o sądownictwo, no to w mojej książce przy rządzie Mazowieckiego jest taki podrozdział, który nazywa Facelifting Temidy. Ja tam opisuję, jaki oto sposób, prawda, sądownictwo i prokuratura z epoki PRL się przeniosła do III Rzeczpospolitej suchą stopą. To było ewidentne zaniechanie rządu Mazowieckiego. No i po latach do tej sprawy wróciły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie przypadkiem premier Morawiecki się odwoływał do sędziów stanu wojennego, którzy są ciągle w Sądzie Najwyższym, czy do niedawna tam byli. Ja o tym piszę. Opisuję dokładnie, jak do tego doszło. Ale żeby była jasność, to nie jest książka, która jest wyłącznie krytyką rządu Mazowieckiego. Są też inne rzeczy, za które jego chwalę, na przykład za reformę samorządową. No i tak jest właśnie z każdym z tych rządów. Ja tam pokazuję jasne i ciemne strony działania tych gabinetów.
Bardzo nasza polityka się zmieniła przez te 30 lat?
No bardzo, bardzo. Znaczy oczywiście no, ciągle jest mechanizm
Jarosław
demokratyczny.
Kaczyński cały
tak,
czas
znaczy, tak, znaczy w sensie kontynuacji niewątpliwie Jarosław Kaczyński jest absolutnym unikatem. Jeszcze znajdziemy paru polityków, którzy tam pojawiają. W mojej książce się pojawia Donald Tusk, ale też oczywiście jako lider Kongresu Liberalno-Demokratycznego, ale na przykład jako członek Komisji Likwidacyjnej Majątku RSW, rozdzielający tytuły prasowe i związane z nimi nieruchomości. Tam się, i to jest taki Srebrna. Moment, gdzie nagle prezes Kaczyński sporo dostaje od Donalda Tuska jako członka tej komisji. Jest tam mnóstwo tego typu ciekawostek. Natomiast oczywiście no, Jarosław Kaczyński jest absolutnym unikatem. To znaczy rzeczywiście nie ma drugiego takiego polityka, który by wtedy już odgrywał tak ogromną rolę, no przypomnę, że on negocjuje koalicję, która tworzy rząd Mazowieckiego. Później no, dzięki niemu de facto powstaje rząd Jana Olszewskiego, czyli dwa z tych czterech rządów są w jakimś sensie dziełem, się nie wyłącznie, no, ale przy istotnym udziale Jarosława Kaczyńskiego powstają, prawda? Więc to pokazuje jego już wtedy potężną rolę. No właściwie po tylu latach to od biedy ten Tusk, który wyemigrował w tej chwili z polskiej polityki, to jeszcze byłby. Tak, to są jakieś pojedyncze osoby, które wtedy dopiero startowały, a dziś są już kompletnie u schyłku swojej kariery politycznej. Marcin Święcicki się tam pojawia jako wpływowy minister współpracy gospodarczej za granicą. Myślę, że to, co tam pisze o kontekście afery alkoholowej, o nim będzie dla wielu ciekawe.
To jest taka książka, z której dumny byłby Tukidydes, bo on zawsze mówił, że historyk musi opisywać historię w mniej więcej mu współczesną, do której może sięgnąć pamięcią pan profesor i pamięta tamte czasy, a potem musiał wrócić od tamtych czasów, czytając dokumenty, gazety, publicystykę, wspomnienia, ten powrót.
No i dokumenty, bo ta książka jest rzeczywiście oparta też na, powiem tak, na wielu źródłach, natomiast niewątpliwie takim fundamentem nowym były stenogramy z posiedzeń tych rządów. Ja oczywiście przejrzałem ogromną ilość, bo to są tysiące stron. Każde takie posiedzenie Rady Ministrów nagrywane i spisywane, to jest od kilkudziesięciu do nawet 200 stron w przypadku niektórych posiedzeń rządu Mazowieckiego, które potrafiły trwać po kilkanaście godzin. No oczywiście są też dokumenty NIK-u, dokumenty Kancelarii Prezydenta, więc ja nie tylko do własnej pamięci, czy publicystyki, czy gazet, ale też oczywiście relacje świadków. Przeprowadziłem mniej więcej 30 rozmów, głównie z ministrami z tych rządów, choć nie tylko.
Któreś z własnych sądów od tamtej epoce takich z pamięci się zweryfikowało albo sfalsyfikowało?
Ja powiem tak, znaczy ja oczywiście w paru szczegółowych sprawach zmieniłem zdanie, ale zmieniłem je znacznie wcześniej. No, na przykład program powszechnej prywatyzacji, o którym piszę. Ja nie ukrywam, że jakby ktoś sięgnął do mojego wydania pierwszego, innej książki, pierwsze lata III Rzeczpospolitej, to ja na początku uważałem, że ten program miał pewien sens. Dziś uważam, że był absolutnym skandalem. Ale żeby była jasność, ja generalnie bronię procesu prywatyzacji. Ja w tej książce stawiam taką tezę, że my często wszyscy ci, którzy kierują, krytykują tak w czambuł zupełnie transformację gospodarki, plan Balcerowicza, nie rozumieją do końca, że to była transakcja wiązana. Znaczy, co to znaczy? To znaczy, że chcąc się zapisać do klubu amerykańskiego, do klubu zachodniego, uciec spod wielkiego brata ze wschodu, przystąpić do NATO, musieliśmy zrealizować transformację gospodarczą, którą nam suflowali Amerykanie.
Ale to
o tym bardzo dużo
wskazywało, że przynajmniej rząd Mazowieckiego, ale może i Bieleckiego, może i Olszewskiego były rządami, no, nie w pełni suwerennymi.
No, suwerenne one były w tym sensie, że one mogły się nie skorzystać z oferty amerykańskiej, tylko że oferta amerykańska brzmiała tak. Jeżeli chcecie do nas przystąpić, to musicie zreformować gospodarkę. Jeśli chcecie od nas pomocy, na przykład w postaci redukcji zadłużenia, które macie po komunistach, to musicie realizować wskazówki Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Możecie tego nie robić, ale jak chcecie z nami współpracować i od nas dostać pomoc, to musicie. I taki jest wasz wybór. No i podobnie ten wybór na wielu poziomach, no bo na panu inny przykład.
Czyli to pole możliwości było bardzo ograniczone.
Można zerowe powiedzieć, że tak, nie zerowe, bo mogliśmy oczywiście teoretycznie się stawiać Amerykanom, bo to jest na przykład na przykładzie służb specjalnych, prawda, kiedy często się podnosi, dlaczego ten Urząd Ochrony Państwa był zdominowany przez esbeków. No więc częściowa prawda jest taka, że w pewnym momencie Amerykanie powiedzieli, że jeśli chodzi o Departament Pierwszy MSW, to my sobie życzymy, żebyście żadnych czystek nie robili. My wam w stosownym momencie powiemy, kogo tam nie przyjmować do zarządu wywiadu UOP-u. I przysłali listę kilkunastu ludzi, których sobie nie życzą, a cała reszta, że tak powiem, na ich prośbę została pozytywnie zweryfikowana. Więc oczywiście to nie jest tak, że oni we wszystko ingerowali. No to nieszczęsne sądownictwo, o którym mówiłem, oni by tam nie protestowali, gdyby zrobiono jakąś weryfikację. To już, że tak powiem, jest osobista decyzja Mazowieckiego. Więc on na pewnych sprawach miał, na pewnych polach miał oczywiście pole manewru, ale w tych fundamentalnych kwestiach, no choćby ów plan Balcerowicza. Gdyby nie było, opisuję tam bardzo zabawną anegdotę, jak właśnie przez przypadek Balcerowicz został tym wicepremierem, ministrem finansów.
A to jest prawda, że tam szukano tak przypadkowo?
Tak, tam była oczywiście. On był kandydatem numer mniej więcej 5-6. Koło od Malucha. Tak, ja opowiem, to zabawna anegdota. No jest najkrócej mówiąc, Balcerowicz miał już stypendium w Wielkiej Brytanii, zamierzał wyjechać, miał Malucha, no i musiał coś z tym Maluchem zrobić, no bo nie był mu potrzebny, nie jechał nim do Wielkiej Brytanii. Chciał go zostawić rodzinie, którą miał w Toruniu, no ale żeby pojechać tam potrzebował koła zapasowego, bo jest człowiekiem praworządnym, bał się jechać z Warszawy do Torunia bez koła zapasowego i zadzwonił do swojego znajomego Stefana Kawalca, czy ma takie koło. Kiedy przyjechał, Kawalec go zapytał, słuchaj Leszek, a dzwonił do ciebie Kuczyński? Na co Balcerowicz odpowiedział, no dzwonił jakiś dziennikarz z Paryża, może i Kuczyński, ale ja nie mam czasu się nim zajmować, bo ja wyjeżdżam za dwa dni. A o co on mu uświadomił, że to nie jest dziennikarz z Paryża Kuczyński, tylko owszem, emigrant solidarnościowy z Paryża Kuczyński, który wrócił niedawno do Polski, jest teraz głównym doradcą nowego premiera Mazowieckiego, to być może oddzwoni. No i Balcerowicz oddzwonił. Jakby nie oddzwonił, no to być może kto inny by został. Tylko do czego zmierzam? Otóż ten ktoś inny musiałby znowu rozmawiać z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Nie było innej opcji. Opcja była polegająca na tym, że odrzucamy to i radzimy sobie sami. Znaczy mówimy Amerykanom, dziękujemy, skoro nie chcecie nam pomóc za, że tak powiem, piękne oczy i nasze zasługi w walce z komunizmem, tylko mówicie, że tu musimy wdrażać program MFW, to my to odrzucamy. Tylko, że to jest coś, czego nie zrobił nikt w Europie Środkowej. Wszyscy albo poszli drogą MFW, albo poszli drogą białoruską.
Chociaż w którymś z pana wywiadów, który tej książki dotyczył, przeczytałem, że sam premier Mazowiecki miał potem obiekcję z tego planu i mówił, że gdyby wiedział, jak to będzie, to by się może i nie zgodził.
No tak, tylko że wtedy moim zdaniem premier Mazowiecki zostałby zastąpiony, ponieważ większość elity solidarnościowej i większość polskiego społeczeństwa chciała związać się z Zachodem. Tylko jakby wydawało im się, że można zjeść ciastko i zostawić na później. To znaczy można wyjść suchą stopą z realnego socjalizmu i zapisać się do klubu pod tytułem NATO i Unia Europejska. No, okazało się, i żeby była jasność, to nie jest tylko nasza droga. To jest droga całej Europy Środkowo-Wschodniej. U nas to było szczególnie bolesne, bo u nas gospodarka była w największej ruinie. Znaczy Polska była najbardziej zrujnowany z krajów bloku sowieckiego w końcu lat 80. miała na głowę największe zadłużenie. No może Rumunia, no można dyskutować.
Albania,
Albania to jest specyficzny przypadek. Ja mówię o tych większych krajach. Albania to jest rzeczywiście państwo, to jest ekstremalny przypadek. No to można powiedzieć, że były obszary na terenie Związku Sowieckiego w Azji Środkowo-Wschodniej.
Ja mówię
o takich obszarach jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Rumunia i owszem też była zrujnowana przez dekadę rządów Czałszewsku w latach 80., ale przynajmniej spłaciła długi. To przecież Czałszewsku, jak się zorientował, co się dzieje z Polską, to w latach 80. przeprowadził drakońską operację spłacania długów. Czyli Rumuni wyszli z komunizmu z równą zrujnowaną gospodarką, ale bez bagaża długów, który myśmy mieli po Gierku i Jaruzelskim.
To teraz tą frazą pan profesor mnie wybił z rytmu, bo już miałem o coś zapytać i wleciało mi to z głowy, myśląc o tej Albanii, o tym, że Białoruś i Ukraina była bogatsza per capita niż Polska w roku 1990. I staram sobie tą myśl, która mi uciekła, przypomnieć, ale chyba już jej nie złapię. Panie profesorze, książkę polecamy od Mazowieckiego do Suchockiej. Już mi wróciło. Inny Krakus. Zresztą teraz kandydat do Senatu, Krzysztof Mazur. Kiedyś miał taką książkę Przekroczyć nowoczesność. To było o idei Solidarności, idei co do transformacji gospodarczej. Potem...
Nawiasem mówiąc, była to praca oparta na pracy doktorskiej, której miałem przyjemność być recenzentem. Bardzo dobra praca doktorska Krzysztofa Mazura.
Wniosek był taki, że w Solidarności był być może idealistyczny, być może nie do końca praktyczny, ale jakaś idea trzeciej drogi, zanim ona się pojawiła u Blaira, czy
tak, tylko,
zupełnie gdzie
indziej. Tylko ta praca doktora Krzysztofa Mazura dotyczyła Solidarności z lat 80-81. Tymczasem na przestrzeni lat 80. i o tym są inne książki, akurat nie moja. Większość elit solidarnościowych przeszła ewolucję, znaczono, no mówiąc krótko, modnymi wtedy pojęciami reganomiki, rządów pani Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, mówiąc krótko, ortodoksyjnego liberalizmu gospodarczego. I w związku z tym czytano Hayeka, Friedmana i tak naprawdę oczywiście byli oponenci, a o nich pisze, był Ryszard Bugaj, był jeszcze wielu innych.
Karol Modzelewski,
którzy się oczywiście krytycznie wypowiadali o planie Balcerowicza, tylko że oni byli w absolutnej mniejszości. To świetnie widać przy Kuroniu. Ja opisuję też ewolucję Kuronia. Kuroń rzeczywiście był tym, który Balcerowiczowi torował drogę w rządzie mazowieckiego, czego później żałował. Tylko problem polega na tym, że nawet Kuroń nie był w stanie, jak powiem, tego geopolitycznego wyboru zmienić, ale jest też faktem, że większość elity solidarnościowej uwierzyło w taki twardy kapitalizm na początku lat 90. i pewnie on był zbyt ortodoksyjna była ta wiara.
Nie, to na koniec pan profesor polecił mi gorąco, żebym przeczytał jeden konkretny rozdział dotyczący rządów Jana Olszewskiego i pewnej kłótni co do wyboru politycznego między świętej pamięci premierem Janem Olszewskim a prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim.
No tak, bo panuje takie przekonanie stereotypowe, że to był rząd, prawda, wyraziście prawicowy, który chciał wszystko w Polsce zmienić po liberałach. To jest pierwsza legenda. No nie wszystko, bo w większości kontynuował działania poprzednich rządów. Po drugie, że no to był rząd wspólnie stworzony, to jest akurat prawda, przez Jana Olszewskiego i Jarosława Kaczyńskiego, tylko że oni nazajutrz po utworzeniu tego rządu ich drogi się zaczęły rozchodzić i panowie znaleźli się w bardzo głębokim konflikcie o to, jak uratować ten rząd. Ja o tym piszę. Więc opowieści o tym, że oni działali zgodnie i dopiero później noc teczek sprawiła, że ich rząd obalono, jest nieprawdziwe w tym sensie, że gdyby Jan Olszewski posłuchał rad Jarosława Kaczyńskiego, to prawdopodobnie ten rząd przetrwałby znacznie dłużej. Ja nie mówię, że na pewno, bo to jest budowanie historii alternatywnej, ale jedno jest pewne, wtedy Jarosław Kaczyński miał trafniejszą diagnozę sytuacji od Jana Olszewskiego.
Ale o tym często mówił w wywiadach Jarosław Kaczyński, że on namawiał Jana Olszewskiego, żeby jednak poszerzył ten obóz, tak, najlepiej w lewo.
Znaczy, no, do wyboru były albo z jednej strony Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny i resztki partii Piwoszy, która się rozpadła zaraz po wejściu do Sejmu.
Albo
z drugiej strony KPN, dokładnie. Przy czym KPN miał 50 posłów, a tak zwana mała koalicja około 100, więc mała koalicja była pierwsza atrakcyjniejsza, jeśli chodzi o liczbę szabel. No a po drugie nie było na jej czele człowieka z teczką, którym był Leszek Moczulski. I to Jan Olszewski od początku mówił, że on wyklucza to. Stąd zrodził się pomysł, żeby przejąć KPN bez jego lidera, prawda? Co zaowocowało ostatecznie tą próbą obalenia Moczulskiego w roli lidera KPN już w przeddzień nocy teczek i to się skończyło fiaskiem, bo KPN-owcy jednak poparli Moczulskiego, w efekcie czego no, rząd znalazł się pod ścianą. Natomiast Jan Olszewski przede wszystkim w jedno nie wierzył, że jest możliwy jakikolwiek inny rząd w tym Sejmie. Znaczy on uważał, że jeżeli jego rząd upadnie, będą przedterminowe wybory i to rząd Suchockiej przekreślił tą diagnozę. Znaczy okazało się, że można zbudować inną koalicję bez niego w roli premiera i to jest moim zdaniem to, co pokazuje, że Kaczyński miał wtedy rację. To znaczy, czy to by długo przetrwało? No moim zdaniem wiele długo, dłużej nie, bo nie mógł na dłuższą metę istnieć rząd będący zlepkiem, tak jak rząd Suchockiej w tym momencie 8 partii, jeszcze wymagający poparcia Solidarności, żeby w ogóle mieć większość. To musiało się wywrócić, zwłaszcza od kiedy Lech Wałęsa uznał, że rząd Suchockiej też mu nie odpowiada, tak jak wcześniej rząd Olszewskiego.
No i potem było pewne głosowanie nad wotum nieufności, trochę przypadkowe, przegrane iloma głosami?
Jednym głosem. Jednym to jest to słynne głosowanie, gdzie poseł Dyka, prawda, były minister w tym rządzie, z toalety nie zdążył, choć tak naprawdę tam jest inna posłanka zapomniana, posłanka ZHN-u Bogumiła Boba, która się wprost przyznała, że ona się modliła w kaplicy sejmowej, żeby ten rząd upadł, bo był to rząd z agnostykami z Unii Demokratycznej jeszcze wtedy, no a ona nie mogła go popierać, prawda? A koalicja ZHN z Unią Demokratyczną była się fundamentem rządu Suchockiej. Więc to tak naprawdę posłanka Boba, a nie poseł Dyka jest głównym winnym, ale pani w głębi Lech Wałęsa. To znaczy tak naprawdę jak ktoś przeczyta tą moją książkę, zrozumie dlaczego to Lech Wałęsa jest prawdziwym architektem upadku rządu nie tylko Jana Olszewskiego, o czym wszyscy wiemy, ale też Hanny Suchockiej.
Z poseł Bobą spotkaliśmy się jako Radio Wnet. Ja osobiście przy okazji kwestii kopalni Krupiński swego czasu, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie były losy kolejnych polityków, którzy cały czas są aktywni w naszej mniej lub bardziej scenie politycznej, to zachęcamy. Od Mazowieckiego do Suchockiej, Antoni Dudek, pierwsze rządy wolnej Polski. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję
za wizytę w studio. Książkę polecam i polecamy i mówimy, że jest godzina 17.38, czyli najwyższy czas na Częstograj.